Witam Was znowu wieczorem, znowu nad Dziejami Apostolskimi. Dzisiaj przeczytamy historię Filipa, który no, w takim kontakcie jeden na jeden rozmawiał z przybyszem z Afryki. Ale zanim do tego przejdziemy, porozmawiamy o Waszej zachęcie. Także poproszę Kornelię o kilka słów od Was.
Krzysztof, dziękuję bardzo za Waszą ciężką pracę. Niech Pan Bóg Was błogosławi.
Wiecie, Jezus powiedział coś takiego, że moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie, tak? Rzeczywiście jest to jakiś tam wysiłek i tak dalej, ale kiedy robimy to dla Jezusa Chrystusa, to naprawdę staje się to lekkie i bardzo, bardzo przyjemne, słodkie wręcz. Dzięki za zachętę.
Mariusz Borucki, powtórzę, ale wspólne czytanie Biblii jest odtrutką na codzienność wariactw, kłamstw i bajt tego szalonego świata, które spotykam na niemal każdym kroku, więc dzięki za tak ważne słowa prawdy.
Bajt, szczególnie to mi się podoba. Rzeczywiście, jak wystartowaliśmy z codziennym programem telewizji Idź Pod Prąd i no, dziesiątki tysięcy ludzi to obejrzało, wielu zaczęło się zgłaszać i mówili mniej więcej tak. Myślałem, że już jestem sam, że albo jestem wariatem i nie pasuję do tego świata, albo jak. Ale kiedy usłyszałem Was, to zobaczyłem, że takich wariatów jak ja jest więcej. Inaczej, że to świat zwariował, a my jesteśmy normalni. Także Słowo Boże jest, można powiedzieć, kotwicą, fundamentem tej normalności. Także cieszę się, że w tak szacownym gronie razem będziemy je czytać.
Jeszcze Jolanta Wilkowska-Korwel. Dziękuję za pomysł wspólnego czytania Biblii. Szczególnie dzisiejszy wieczór był dla mnie bardzo pouczający, a nawet odkrywczy. Nareszcie zrozumiałam, dlaczego Kościół katolicki w swoim kreto zawarł określenie Kościół powszechny, a kościoły protestanckie mówią o wielości kościołów. Dlaczego w wielu miejscach dziejów apostolskich tak różnie mówi się o zesłaniu Ducha Świętego, a także w czym tkwi tajemnica kluczy apostoła Piotra. Kilka razy czytałam sama tę księgę i nawet nie przeszło mi do głowy szukanie drugiego dna. Dzięki Bogu, a teraz już wiem.
No, na tym polega rola starszych chrześcijan w kościołach, że no, zadawali sobie te pytania, szukali odpowiedzi, Bóg ich prowadził, gdzieś napotykali na to, co inni też odkryli, wymyślili, zbierają to razem i podają młodszym chrześcijanom. Także tak właśnie funkcjonuje Kościół, a jeśli chodzi o to odniesienie wielości i powszechności, to rzeczywiście można powiedzieć, że oba stwierdzenia są prawdziwe. To znaczy jest Kościół powszechny, uniwersalny, nie wiem jak go tam jeszcze, wszechświatowy czy coś takiego. On w Biblii zwykle nazywany jest za pomocą takiego opisowego słowa ciało Chrystusa. Nie? Że każdy, kto otrzyma Ducha Świętego, wczoraj mówiliśmy o tym więcej, jest włączany przez samego Boga do tego, tej wspólnoty świętych, czyli do ciała Chrystusa. I w tym sensie mówimy o Kościele jako o zbiorze wszystkich nawróconych do Jezusa Chrystusa od czasu właśnie drugiego rozdziału Judziejów, czyli od zesłania Ducha Świętego, aż do czwartego rozdziału Apokalipsy, gdzie widzimy symbolicznie w osobie apostoła Jana wzięcie Kościoła do nieba. Czyli to są wszyscy wierzący od czasu zesłania Ducha Świętego do końca Kościoła. Nie? Także w tym sensie no, Kościół jest uniwersalny, czy tam powszechny, jest ciałem Chrystusa. Ale absolutnie nie tworzy go żadna ludzka organizacja. To jest dzieło samego Boga. To Bóg tam włącza ludzi. Ci ludzie nie są na ziemi wszyscy, nie? Bo tylko część wierzących akurat, którzy teraz żyją. A drugie najczęstsze użycie słowa Kościół to jest wspólnota spotykająca się fizycznie ze sobą ludzi, czyli gdzieś mieszkająca blisko na jakimś terenie. Teraz my próbujemy troszeczkę tutaj, mając do dyspozycji internet, łączyć ludzi niekiedy z dalekich zakątków świata, ale ciągle widzimy, że fajnie jest spotkać się w internecie, fajnie jest słuchać nauczania, czy nawet śpiewać razem możemy. Możemy się widzieć nawzajem, ale jednak tej fizycznej wspólnoty, obecności razem koło siebie nic nie zastąpi. Także tworzymy dlatego oprócz tego projektu wielkiego mega kościół, który łączy ludzi, Polaków na całym świecie, no niektórych też obcokrajowców, pozdrawiamy. Tworzymy, jak tylko już kilku się znajdzie, od razu budujemy tam grupę biblijną, która po czasie, po kilku czy kilkunastu latach mamy nadzieję, że stanie się samodzielnym kościołem. Także jest jeden kościół, w sensie wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ciało Chrystusa, no i jest wiele kościołów, wspólnot lokalnych. To dość tego chyba wprowadzenia teologicznego. Możemy się pomodlić i przejść do lektury naszego dzisiejszego tekstu. Ja się pomodlę. Ojcze kochany, dziękujemy Ci za błogosławieństwo, że to Ty prowadzisz nas, Ty dajesz zwycięstwa, sukcesy, Ty dajesz owoc naszej pracy dla Ciebie. Dziękujemy Ci też za pocieszenie, które nam dajesz, kiedy jest nam potrzebne. Dziękujemy Ci za naukę, którą nam dajesz, kiedy brakuje nam mądrości. Dziękujemy Ci teraz, że jesteś z nami i będziemy mogli znowu cieszyć się Twoim słowem. Będziemy mogli odkrywać Twoje prawdy. Będziemy mogli je stosować w naszym życiu. W tym nam pomóż. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Mieliśmy Filipa w Samarii, czyli u takich bardzo znienawidzonych półżydów, tak powiem w wielkim, wielkim uproszczeniu, bardziej w sensie religijnym, nie etnicznym, ale sąsiadów, wiecie, z sąsiadami, no to jest najtrudniej dobrze żyć, Żydom też się nie udało. I tam mamy to, co się stało najpierw przez działanie tego diakona Filipa, a potem mówiliśmy, dlaczego musiał przyjść apostoł Piotr do tego miejsca i co się wtedy działo. Mówiliśmy o tym złym też człowieku, o złych motywach, Szymonie Magu tak zwanym, a teraz historia Filipa ciągnie się dalej, od 26 wersetu. Anioł Pański rzekł do Filipa, przypominam, że jeszcze wtedy nie mamy Biblii, że mamy dopiero być może pierwsze jakieś zaczątki spisanych słów apostołów. Do tej pory nauka chrześcijańska rozprzestrzeniała się przez słowo apostołów. Nie? W tym momencie Kościół się rozprzestrzenia. No i teraz jak Bóg ma komunikować się z wierzącymi? Mówię, nie ma jeszcze Biblii. Zaraz zaczynają się produkcje. Wiecie, zaraz apostołowie zaczynają pisać listy. Bo kiedy wszyscy razem byli, listy były niepotrzebne. Nie? No bo oni za każdym razem, jak coś było nie tak, było pytanie, no to oni odpowiadali i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy sytuację, że Filip jest sam. No i teraz sam Bóg, Duch Święty, do niego mówi. A anioł pański, anioł pański to jest takie wyrażenie, które... No trudno zinterpretować do końca. Niekiedy oznacza ono Chrystusa, niekiedy może oznaczać ducha służebnego, czyli anioła. Ale i Duch Święty też niekiedy do apostoła Pawła mówił to. Możemy sobie zobaczyć później. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Można sobie na mapie Izraela zobaczyć te miejsca. Jerozolima, droga do Gazy, to gdzieś na południe, rzeczywiście przez pustynię wiodła. Tam dzisiaj jest ta strefa Gazy. Ci z was, którzy oglądali film Fauda, trzeci sezon, no to wiedzą, co to jest ta strefa Gazy. To już takie państwo w państwie, najbardziej, można powiedzieć, takie arabskie i wrogie Żydom. No wtedy tak nie było. A z kolei Azot to zdaje się gdzieś już na północy, gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Możecie sprawdzić to na mapie. I później dalej idzie na północ. To geografia. Widzicie, że raz jest anioł pański, zaraz potem mówi do niego duch, nie? 29 werset. Dlatego mówię, że nie będziemy tego, czy tu po prostu Bóg do niego mówi, czy też wysłannik, ten anioł pański, to można szerzej to studiować w Biblii i widać, że niekiedy widać, że anioł pański to Jezus, nie? W każdym razie dostaje konkretne polecenie, nie? Kiedy ma to zrobić i gdzie ma pójść. Zobaczcie, że kiedy dostaje to polecenie, to co robi? Jutro pójdę. Widzicie? Idzie od razu. Druga taka sytuacja, 29 werset, Duch Święty mówi Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Zobaczcie, co Filip robi, 30 werset. On biegnie. Nie? Tu mamy poszedł, bo to dłuższy dystans, tu żeby dogonić ten wóz musi podbiec trochę. Zobaczcie, jak ważny jest timing. Nie? Nieważne jest, żeby zrobić to, co Bóg powiedział. Ważne jest, żeby szybko zrobić to, co Bóg powiedział. Bo kiedy by on dwa dni później tam poszedł, albo by nie podbiegł, no to eunuch by se pojechał i co z tego, że on zrobił to, co Bóg nakazał, jak efektu nie byłoby żadnego. Nie byłoby żadnego. Dzisiaj Bóg nie przemawia do nas z zasady przez takie zrób to, idź tam i tak dalej. Ale mamy nakazy Pisma Świętego. Zrób to, nie rób tego. Warto sobie uświadomić, że powinniśmy je stosować najszybciej, jak to tylko możliwe, żeby był tego owoc. Najszybciej, jak to tylko możliwe. Wielokrotnie pewnych rzeczy dla Boga nie robimy, wmawiając sobie, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, albo narzędzia, których potrzebujemy do realizacji Bożego celu, są jeszcze niedoskonałe. I tam szlifujemy, 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 a eunuch pojechał i już go nie dogonimy i tak dalej. Nie? Mówię głównie o projektach ewangelizacyjnych, ale nie tylko. Nie? Trzeba umieć oszacować, kiedy już nasze przygotowanie narzędzi jest na tyle gotowe, że przynajmniej w głównym zamierzeniu zrealizujemy Bożą wolę. I wtedy od razu trzeba ruszyć, kiedy już to mamy gotowe. Nie czekać na doskonałość. Tak właśnie powstawała telewizja Idź Pod Prąd i wiele by mówić, ale nie mamy na to czasu. Teraz przygotowujemy fajniuśkie studio. Jutro jeszcze nowe rzeczy wam pokażę, ale to jutro o 13:00, jak Bóg da. Mamy spotkanie. Kogo on spotkał? 27 werset. Etiopczyk, czyli mamy jego etniczne pochodzenie. Eunuch, no to nie jest przyjemna wiadomość. No miał wycięte jądra, nie? Był, prawdopodobnie miał do czynienia z kobietami, no to żeby nie było żadnych tam pokus, no to tak niestety brutalnie załatwiano sprawę. Zaufanie, jak to Stalin mówił, to fajne, nie? Dobra rzecz, no ale tam kontrola jest najważniejsza, no to tu właśnie zastosowano te słowa Stalina, tylko dużo, dużo wcześniej niż no, on się na świecie pojawił i wycinano im to, co ewentualnie mogło zagrozić sytuacji i już tych problemów nie było, nie? Dostojnik królowej etiopskiej Kandaki. Z tych mniej więcej terenów przyszła, pamiętacie, królowa do Salomona. Nie? Skutek tego to jeszcze do niedawna. Pamiętacie taką operację, ewakuację albo inaczej? Skąd się wzięli czarni Żydzi w Izraelu? A to właśnie z tamtych czasów. To właśnie z tamtych czasów. Prawdopodobnie to nie byli Żydzi etniczni, tylko Murzyni. Ale od czasów królowej Saby, czyli od czasu króla Salomona, spora część jej poddanych przyjęła religię żydowską, religię mojżeszową, religię Salomona. I rzeczywiście po paru tysiącach lat, kiedy, że tak powiem, państwo Izrael powstało, no to okazało się, że nie tylko z całej Europy się zjeżdżają, czy z Ameryki, nie wiadomo tam skąd, z Rosji, Żydzi, ale okazało się, że są też Żydzi, którzy mają te swoje izraelskie zwyczaje, mają synagogi i tak dalej. Zobaczcie, mają też Pismo Święte z czasów właśnie tych jeszcze przed Chrystusem, bo on miał zwój Izajasza. Po jakiemu napisane? No nie po etiopsku. On miał po hebrajsku, czyli zobaczcie, używali języka hebrajskiego, pism hebrajskich, żydowskich, nie? I przyjeżdżali na święta. Zobaczcie, on dostał przepustkę, to nie było łatwo, bo takiego gościa, eunucha zresztą, trudno było zastąpić, no bo kim można go było zastąpić? Babą albo drugim eunuchem. Nie? Także wiecie, no, albo komuś się krzywda stała, nie? Jak on pojechał na tę przepustkę, no albo mieli jakichś zapasowych, nie? Tam, że tak powiem, kilku podwykonawców miał tego pilnowania. W każdym razie dostał przepustkę, co na pewno nie było łatwe. Zarządzał wszystkimi jej skarbami, przyszedł, aby się modlić. Czyli kim on był? Wiemy już, kim był etnicznie, że był Murzynem. Ale kim był, jeśli chodzi o religię czy stosunek do Boga? Był Żydem. Był prozelitą. To właśnie mówiliśmy, nie Żydem z urodzenia, ale Żydem z wyboru. Zapewne był też obrzezany i tak dalej. Przyjeżdżał tu do Jerozolimy się modlić i widzicie, że to był człowiek rzeczywiście szukający Boga. Bo on cały czas, nie, to już wracał z tej Jerozolimy, ktoś by tam, a to już tam się namodlił, to już teraz se tam odpoczywa, bąki zbija, czy coś takiego, a on, zobaczcie, co on robi. Jedzie z Jerozolimy, nie jest tak daleko, jest kilkanaście prawdopodobnie kilometrów, może 20, 30 od Jerozolimy, a on tak przeżywał to bycie w Jerozolimie, w świętym miejscu i tak dalej, że siedzi i czyta dalej Stary Testament i no wziął się za proroka Izajasza, nie? Czyta, ale jaki ma problem? Nie rozumie, to znaczy rozumie, co czyta, no, że jest tu ktoś, ten fragment, że jest tu ktoś bardzo jakoś pokrzywdzony, bardzo no, sponiewierany, nie? Zabity zostaje ten ktoś, nie? Jest bardzo poniżony. No, pisze to Izajasz. No i on tak, on rozumie te słowa, rozumie opis, rozumie, co się stało w tym proroctwie, czy w tej historii, bo on jeszcze nie wie, czy to jest historia, czy proroctwo. Ale on nie wie, o kim tu jest mowa. Czy pisze o sobie samym, czy może o kimś innym? No bo pamiętamy, że Żydzi czekają na Mesjasza, no to i ten prozelita też na Mesjasza czekał. Zobaczcie, kiedy on mu zadaje to pytanie, 34 werset, proszę cię, o kim to prorok mówi? O samym sobie, czy też o kim innym? Że ten człowiek jest tak przygotowany do rozmowy o Jezusie, nie? Że on nawet, nie, że tamten inicjuje za bardzo tę rozmowę, nie? Wiesz, chciałem ci coś opowiedzieć, tu się tam stało parę lat temu, to i tamto, wiesz, tu wielka afera, coś jakoś tam próbuje nawiązać do wydarzeń. Proszę cię, opowiedz mi, o kim prorok Izajasz mówi. A Filip otworzył usta swoje, zobaczcie, był gotowy. Nie? Anioł Pański, ani Duch Święty nie mówią mu, po co on ma iść w to miejsce. Ale to jest oczywiste, bo nakaz, zasada, nakaz idźcie na cały świat, albo to, co czytaliśmy w Dziejach, a gdy zstąpi Duch Święty, nie? Możemy sobie zobaczyć Dzieje 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. On wie, po co jest. Pamiętamy, jak Szczepan, ten drugi z tych diakonów, czy pierwszy, jakby ktoś chciał, jak rozprawiał, oprócz swojej służby przy stołach, jak rozprawiał z Żydami, też z greckich tych kolonii różnych, i nikt nie mógł sprostać temu, co mówił o Jezusie, nie? Aż musieli łuknąć podstęp, spisek i go zabić. Tak teraz mamy drugiego, Filipa. Tu przeszedł bariery etniczne, poszedł do etnicznej i religijne, poszedł do Samarytan. Tutaj Duch Pański czy Anioł Pański prowadzą go gdzieś indziej, ale on jest gotowy, bo on wie zapewne, co się tam stanie. Że zaraz będzie miał okazję do głoszenia Ewangelii, kiedy ten pyta, ten od razu mówi. Otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. To też taki przykład, zobaczcie, jak interpretować Stary Testament. Że dopiero w kontekście Nowego Testamentu widzimy jasno, o co chodziło w Starym Testamencie. Szeroki temat, nie będę go dzisiaj rozwijał, ale jakbyście chcieli pogłębić swoją wiedzę właśnie o proroctwach starotestamentowych na temat Jezusa, a to mamy bardzo fajną gratkę. Wykłady Żyda, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa i dzisiaj głosi Ewangelię, jest także wykładowcą w jednej ze szkół biblijnych, Andreasa Sztuca, który przyjechał do Polski i właśnie w naszym kościele miał wykłady na temat proroctw, które wypełnił Jezus Chrystus i tych, które jeszcze są do wypełnienia. Zdaje się, 3 mamy te wykłady, poprawcie mnie. 3 czy 4? 4. Wykłady i występ w synagodze, też w Kazimierzu Dolnym, ale to jeśli możemy, to na koniec moglibyśmy dołączyć tą krótki występ w synagodze. To za chwilę. Niektórzy z was już widzieli, ale ja lubię sobie to powtórzyć, bo wydarzenie rzeczywiście niezwykłe. A teraz pytanie. Na podstawie 36 wersetu, bo wiemy, że mówił mu o Jezusie, nie? Czyli głosił mu Ewangelię. Na podstawie 36 wersetu, jeszcze raz sobie go przeczytamy. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? W ramach głoszenia Ewangelii, o czym musiał mu Filip powiedzieć? O chrzcie wodnym. To jest oczywiste. Zobaczcie, chrzest wodny nie jest częścią Ewangelii, nie? Ale jest częścią ewangelizacji. Bo Jezus nakazał, żeby każdego, kto uwierzy, każdego, kto przyjdzie do Niego po zbawienie, otrzyma Ducha Świętego, żebyśmy my, Kościół Jezusa Chrystusa, żebyśmy Go chrzcili na znak, publiczny znak, materialny znak, który można ogłosić albo całej wsi, całemu miastu, albo całemu światu przez Facebooka. To już każdy sobie tam różnie decyduje. Ten znak do zrealizowania posłuszeństwa Jezusowi, tego młodego wierzącego, zobaczcie, on w pierwszej rozmowie ewangelizacyjnej wezwał. Widać, że ta rozmowa musiała dobrze iść. To znaczy, tak jak powiedziałem, on był przygotowany przez Ducha Świętego. Pamiętacie, to jest wypełnienie obietnicy Jezusa, który mówił, że gdy Duch Święty przyjdzie w Ewangelii Jana, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ten człowiek już jest bez udziału ludzi przekonany i gotowy do uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Teraz Duch Święty wysyła człowieka, który mówi mu Ewangelię, i widać, że ten człowiek wszystko rozumie, czekał na wyjaśnienie, czekał na zbawczą ofertę Mesjasza i chce całym sercem pójść za Jezusem. Filip mu mówi o chrzcie. On mówi: patrz, jakiś staw, czy tam, no raczej staw. No to mnie ochrzci, jak mówiłeś, że trzeba, jak się uwierzy w Jezusa, to teraz mnie ochrzci. Nie? I teraz jest werset 37, odpowiedź Filipa. Jak otworzycie sobie Biblię Tysiąclecia, ci z was, którzy mają Biblię katolicką, tego wersetu tam nie znajdziecie. Ja go przeczytam i wtedy będziecie mieli od razu odpowiedź dlaczego. Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. No i kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go, czyli zanurzył go w wodzie. Tu jest to słowo, od słowa baptizo, czyli zanurzyć w coś, w czymś. Zobaczcie, że warunkiem chrztu co jest? Wiara rodziców eunucha. To jest nauka katolicka. A nauka biblijna jest prosta i jasna. Jeśli ty wierzysz, to ty możesz przyjąć chrzest. Dlatego w Biblii Tysiąclecia tego wersetu nie ma. Oczywiście tam próbują się jakoś posiłkować, że w niektórych tam późniejszych czy jakichś manuskryptach tego wersetu nie ma, no ale jednak w większości jest. Być może ktoś z was ma większą wiedzę na ten temat. Wiem, że niektórzy się tym bulwersowali, że ten werset jest wycięty. Jeśli ktoś z was studiował ten temat, to bardzo proszę, uzupełnijcie to, co mówię. Jest ktoś chętny? No możecie sobie zobaczyć przypis, jak brzmi przypis w Biblii katolickiej. Ma ktoś mikrofon, żeby przeczytać? To poproszę.
Starożytne tłumaczenie Wulgaty na czele i niektóre greckie mają wiersz 37, odpowiedział Filip: można, jeżeli wierzy z całego serca, odparł mu, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czyli tutaj stwierdzają, że jest w niektórych tekstach.
A no, Wulgata to jest to tłumaczenie na łacinę, czyli już stosunkowo późne, czyli zobaczcie, no, ci, którzy robili tę wulgatę, tak przy okazji, zobaczcie, wulgarny, to bo to wulgata to jest wulgarny, to jest prostacki inaczej. Dzisiaj się mówi, szczególnie tacy konserwatywni katolicy mówią, że to łacina to jest, to msza w łacinie to jest jakiś tam szczyt szczytów, nie wiem, coś tam jeszcze, a to jest dla prostaków język. Dla starożytnych Greków łacina była językiem pogardzanym. Dlatego i to tłumaczenie na łacinę nazywa się Wulgata. No. Ale wracając, zobaczcie, czyli to dość późne tłumaczenie, ono jednak brało już dużo rękopisów pod uwagę i dało ten werset, a dzisiejsze tłumaczenia katolickie są mądrzejsze, lepiej wiedzą, no bo im nie pasuje do fałszywej teologii. Po chrzcie, zobaczcie, Duch Pański porywa Filipa i tamten człowiek już jedzie dalej sam. Choć widać, że wielka radość towarzyszy mu, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. A Filip zostaje cudownie przeniesiony do Azotu i dalej realizuje misję. Bóg go jeszcze użyje. Jakieś myśli, wnioski, jeśli byście chcieli, to teraz jest czas, żeby się nimi podzielić. Oczywiście każdy z was, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, jest zbawiony, otrzymał Ducha Świętego, ale jeszcze nie przyjął chrztu wodnego, nie wyraził w ten sposób posłuszeństwa Jezusowi i tego, że do Niego należy. Oczywiście zachęcam was, żebyście się zgłosili do najbliższego biblijnego kościoła, kiedy my możemy pomóc, choć teraz jest trochę trudniej z powodu na chińskiego wirusa, i żeby w ten sposób wypełnić nakaz Jezusa. Przypominam, chrzest nie zbawia, nie dodaje nic do zbawienia, nie da wam dodatkowej mocy, 40% mocy do ładowania, turbo, nic z tych rzeczy. To jest akt posłuszeństwa, akt świadectwa i akt przeżycia tego, że rzeczywiście totalnie zmieniło się wasze życie. To pierwsze zastosowanie dla tych z was, którzy już wierzą w Jezusa Chrystusa, są zbawieni, ale jeszcze nie jesteście ochrzczeni. No, inne zastosowanie z Filipa to, żebyśmy byli zawsze gotowi. Zawsze gotowi do głoszenia Ewangelii i czujni, czy Bóg nie daje okazji. On był czujny, on wykorzystał okazję, on cieszył się tym, że Bóg użył go do przyprowadzenia do Jezusa kolejnej zgubionej duszy. Mam nadzieję, że każdy z was, każdy chrześcijanin będzie albo już tego doświadczył, albo niebawem tego doświadczy. Ale trzeba być gotowy i trzeba wychodzić. Dzisiaj nie czekaj już, że Bóg ci powie, słuchaj, to za tydzień se pójdziesz tam, staniesz na rynku za rogiem i wtedy te nie. Dzisiaj masz iść szukać ludzi, którym będziesz mógł ogłosić Ewangelię. Ja tyle. Czy ktoś ma jeszcze jakąś myśl? Prosimy.
Cześć. Ja ten fragment akurat często czytam i go lubię. Kiedyś zadałem sobie pytanie, skąd ten Filip wiedział, że on czyta Izajasza? Nie? Bo tak mówi, że usłyszał, że czyta proroka Izajasza. No i doszedłem do wniosku, no, że Filip musiał go czytać albo znał Stary Testament. To taki wniosek mi przyszedł mi do głowy, że chrześcijanin też musi mieć szeroką wiedzę. I z Biblii, ale i dlaczego w ogóle wierzy, dlaczego wierzy, że Pismo jest natchnione przez Boga, dlaczego nie wierzy w ewolucję, na przykład w kreacjonizm, no bo rozmowa różnie może się zacząć często, nie zawsze wychodzi tak, że od stricte Ewangelii, ale może wyjść z zupełnie innego punktu, na przykład co od stworzenia świata, czy dlaczego wierzymy, że to jest autentyczne akurat Pismo. Więc tu miałem taki wniosek. I drugi, że no to, co mówiłeś, że Filip bez gadania wykonywał polecenia Boga. I tu zawsze mnie urzeka to, jak Bóg cudownie go prowadzi, kiedy on pełni jego wolę. I właśnie to, że ten eunuch czytał Księgę Starego Testamentu Izajasza i ten fragment z 53 rozdziału Izajasza, to polecam go każdemu, bo kiedy się czyta ten 53 rozdział, no to Jezus wręcz staje przed oczami, że to jest On. Nigdy żadna inna postać w historii nie może być skojarzona z tym fragmentem. No, dlatego pewnie też ci ortodoksyjni Żydzi unikają go, albo no nie wiem, nie czytają, jakoś sobie inaczej może tłumaczą. Dzięki.
Dzięki bardzo, Michale. Rzeczywiście, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak współcześni Żydzi reagują na ten 53 rozdział Księgi Izajasza, no to zapraszam, mamy taką sondę przeprowadzoną wśród Żydów w Izraelu. Bardzo, bardzo wzruszające przeżycie. Widzieć, jak Słowo Boże dzisiaj oddziaływuje na Żydów. Dla jednych jest to zapach życia ku życiu, dla innych trochę inaczej, ale to zapraszam do drugiego listu do Koryntian, jeśli chodzi o to porównanie. Tak, tu poruszyłeś, Michale, ciekawą rzecz, że zobaczcie, to są ludzie wychowani w kulturze żydowskiej, a nie w domach chrześcijańskich czy kościołach chrześcijańskich. Mówię o Szczepanie, mówię o Filipie. Zobaczcie, jak oni doskonale znają historię swojego narodu. Pamiętacie to kazanie Szczepana, które całe czytałem tak jednym ciągiem, jak on od samego początku, od Abrahama idzie aż do swoich czasów, nie? Doskonale znał historię. Ten na słuch rozpoznaje, który fragment Biblii on czyta, z której księgi. Widzicie? To jeszcze oni byli niewierzący w sensie Nowego Testamentu. Ale wychowanie w żydowskich rodzinach, w żydowskich synagogach było przez nich potraktowane poważnie. Ja nie wiem, czy wszyscy Żydzi tak doskonale znali Stary Testament. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu oni się pilnie przykładali do poznania fundamentu ich państwa, ich narodu, ich religii, ich Boga, czyli do tego, co już mieli objawione w Starym Testamencie. Zobaczcie, że dla nas jest to lekcja, by rzeczywiście dużo czytać Pismo Święte, uczyć się na pamięć. To są różne techniki. Niektórzy uczą się celowo niektórych fragmentów, a innym to po prostu tak jak ja. No to ja nigdy się tam na pamięć nie uczyłem jakiegoś fragmentu, może tam jednego czy dwóch, a po prostu dużo czytam i to mi gdzieś zostaje, nie? I później to tak krąży w głowie. Także każdy musi tę technikę uczenia, zapamiętywania dla siebie samego opracować, ale nie lekceważmy tego elementu. Zobaczcie, tu Duch Święty działał bezpośrednio, mówił do niego, ale on był wyszkolony w pismach. To nie Duch Święty mu powiedział, że on czyta Izajasza. To on sam usłyszał, aha, czyta Izajasza, 53 rozdział, ten właśnie o Mesjaszu. No to ja już mam gotowe, że tak powiem, gotowe, na talerzu mam go, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Dzięki, czy jeszcze ktoś? Ktoś by się chciał pomodlić na koniec? Jeszcze mamy jakiś głos?
Pytanie od Mariusza Brudzkiego, bo w Biblii Bóg wzywa idź i zrób. To jest taka postawa, żeby wstać i pójść nie zwlekając, a ja ciągle wynajduję wymówki, więc co ze mną jest nie tak?
No nie wiem. Jest mowa w Ewangeliach o... Jezus mówi o takich dwóch synach. Nie? Jeden dostaje polecenie od ojca i mówi, tak, już lecę. I co robi? Nie leć. Nie zajmuje się czymś innym. Drugi dostaje polecenie od ojca, mówi, nie będę tego robił. Ale chwila refleksji, no i idzie i zrobił. No to który okazał posłuszeństwo? Nie? Jakim jesteś człowiekiem? Nie znam cię. To ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby siebie przemienić tak, by być wrażliwy na to, co Bóg do ciebie mówi przez swoje słowo i przez różne okoliczności, czy innych ludzi, których stawia na twojej drodze. Na pewno, jeśli jesteś chrześcijaninem, masz moc, żeby przełamać tą swoją bezwładność i ruszyć do przodu. Zobaczcie, że eunuch został pozostawiony sam. On nie miał kogoś, kto z nim przeprowadził gruntowania, studium Biblii i tak dalej. Czyli widać, że w tym momencie, mając Ducha Świętego, mając też Pisma Starego Testamentu, On już jest gotowy, żeby budować swoje życie z Chrystusem. Zapewne zaczął głosić Ewangelię, kiedy przyjechał do siebie. Zapewne później nauczał w kościele. Ale tego już nie wiemy. Być może, to już tradycja, historia kościoła by pokazała, któryś z apostołów wybrał się do Etiopii. Ale tu już mówimy być może. Dziękuję bardzo wam za bycie z nami przez ten kolejny wieczór. Zapraszam jeszcze jutro, a w czwartek na list do Hebrajczyków. Już kończymy. 13 rozdział, czyli ostatni. Czy jest ktoś, kto chciałby się pomodlić na koniec? A może, Piotrze, chciałeś coś powiedzieć? To proszę.
Jeszcze chciałem powiedzieć do tego rozdziału, to jeszcze zwróciłem uwagę na to, dokąd ten Filip potem trafił, że trafił do Cezarei, czyli do tego miasta, gdzie rezydował prokurator rzymski, gdzie była jakby ta główna baza Rzymian. Także on najpierw rozmawiał z Etiopczykiem, no a potem trafił między pogan. Tak go Bóg prowadził.
Rzeczywiście widać, że on się jeszcze pojawi w 21 rozdziale. Zobaczcie, tu pomocny jest tak zwany ten tekst paralelny. Zobaczcie, 40 werset ma takim drobnym druczkiem w Biblii Brytyjskiej, w tej, co rozsyłamy wam, jeśli chcecie. Dzieje.21,8,9. Czyli Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, wersety 8-9. Jeśli otworzymy ten fragment, tam grupa misyjna apostoła Pawła: wyruszywszy zaś nazajutrz, przyszliśmy do Cezarei. I gdzie trafili, jak myślicie? I weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Patrz, niecelibetariusz. To chyba jakiegoś gorszego sortu. Nie. Słaba norma świętości, jak mówi komentarz do Biblii Tysiąclecia. Do chrztu potrzebna wiara. Chłop służy Bogu i ma kobitę, a nawet dzieci. Cóż to, panie, one powymyślały, te apostoły? Aż nie było papieża wtedy. No i bida była w kościele. Pomódlmy się. Kto by chciał się pomodlić? Chcesz, Piotrze?
Ja się pomodlę.
Dobrze.
Dziękujemy ci, Panie, za to, że ty zostawiłeś nam w swoim słowie drogę, którą mamy iść, że możemy ją poznawać. Prosimy cię, żebyś nas prowadził tak, żebyśmy nie pobłądzili, żebyśmy doszli tam, gdzie ty chcesz, abyśmy szli. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Zapraszam. Jutro od rana o 13:00 oczywiście nasz główny program. Ci z was, którzy by chcieli dokładniej rozeznać się w tym, co Biblia mówi o polityce, no zapraszam na dwa ostatnie kazania. Najpierw mówiliśmy, co Jezus mówił o polityce. Ostatnio, co apostołowie już jego. Będziemy jeszcze, jak Bóg da, kontynuować ten temat. Przejdziemy też do Dziejów Apostolskich na koniec, a potem wrócimy do Starego Testamentu, do Księgi Sędziów. A na dzisiaj was żegnam. Cieszę się, że mogliśmy razem czytać Słowo Boże i doświadczać wspólnoty. Choć nie siedzimy razem koło siebie, to jednak Duch Święty nas łączy. Do zobaczenia. Dzień.
ja chciałam jeszcze powiedzieć coś. To, co Jezus, te prawda, że Jezus ma przedstawę, to pokazuje, że Bóg Ojciec akceptował ten ofiara. Wiecie, w Stary Testament Kain, on nie wiedział, czy Bóg będzie akceptował ten ofiara. On dał ten ofiara i potem my nie wiemy, jaki znak miał, ale Bóg to nie akceptował. W Nowy Testament Bóg akceptował ten ofiara od Jezusa. To jest już gwarantowanie. Pytanie jest, czy my akceptujemy ten ofiara. To jest ta pytania. Bóg już akceptował, 100% gwarancja. I pytania jest, gdzie my stoimy, gdzie ty, wy stojecie. I chcę zachęcić was, jak ktoś tutaj jest, który nie jest, nie należy się do Chrystusa, belong to Christ, chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdzie jest za późno. Wierzycie w Chrystusa. Idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie wasze życie Chrystusa i tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na koniec. Amen.